Rozświetla serca i umysły nasze. Dodaj nam ochoty i zdolności, aby ta nauka była dla nas pożytkiem doczesnym i wiecznym. Przez Chrystusa Pana naszego.
Na tych dwóch ostatnich spotkaniach chciałbym, żebyśmy w tym roku jeszcze zamknęli ten cykl poświęcony prorokom i omówili sobie w mojej ocenie chyba jednego z ciekawszych proroków i też biorąc pod uwagę całą historię jego życia i pod uwagę dzieło, które napisał, to jest księga proroka Daniela. Księga jest o tyle ciekawa sama w sobie, że jest zapisana w dwóch językach, w języku hebrajskim i języku aramejskim. To jest jedna z takich ważnych rzeczy. Tak naprawdę to dwie księgi są tak zapisane, to jest księga Ezdrasza i księga Daniela, tak poza jednym zdaniem jeszcze w księdze rodzaju, poza jakimiś pojedynczymi słowami, które gdzieś z języka aramejskiego wchodzą nam do Nowego Testamentu. Słuchajcie, język aramejski jest o tyle ciekawy, że nawet jakbyście tak czytali po prostu Biblię, czy widzieli Biblię w języku hebrajskim, to litery są dosłownie takie same, więc tak naprawdę tak wizualnie, jak ktoś nie zna tego języka, to nawet to po prostu się nie zorientuje. Litery są takie same jak w języku hebrajskim. Język aramejski jest o tyle ciekawy, że to jest język, którym posługiwano się na terenie Babilonii i język tak ważny, że tak naprawdę w czasach Pana Jezusa wszyscy się nim posługiwali. Żydzi po powrocie z niewoli babilońskiej tak naprawdę już zatracili w sobie umiejętność posługiwania się językiem hebrajskim i język aramejski staje się takim językiem, jak to w niektórych opracowaniach można spotkać, językiem ulicy, tak? Czyli normalni ludzie, tacy zwykli ludzie w czasach Pana Jezusa na ulicach, na targach posługiwali się językiem aramejskim. Greka to już był ten wyższy poziom, więc to jest taki zwykły język do komunikacji. Tak naprawdę w samej Biblii tego języka jest tak mało, że w zasadzie studenci, którzy zaliczają język aramejski na wszelkich studiach biblijnych, to w zasadzie tych tam kilkunastu rozdziałów można się nauczyć na pamięć, więc tam jest bardzo mało odmian, bardzo mało form i kto się nauczy hebrajskiego, to aramejski jest naprawdę bardzo łatwy, bo po prostu nawet tych wyrazów tam jest stosunkowo mało, one się powtarzają. Natomiast to, co jest dla nas istotne i ważne, dzięki temu mamy ogromną bazę porównawczą tekstów, prawda, które powstawały na terenach Babilonii i tak naprawdę dzisiaj badacze zasadniczo zgadzają się, że ten język formy języka aramejskiego użyte w księdze Daniela to jest gdzieś szósty wiek przed Chrystusem, więc wtedy mniej więcej działał prorok, wtedy mniej więcej ten tekst spisywał i mamy bardzo dużo tutaj odniesień do tekstów z terenów Bliskiego Wschodu. Co prawda, jeżeli chodzi o samą treść, nie o formę języka, czy o strukturę gramatyczną, morfologię, to jeżeli chodzi o samą treść, to oczywiście jest ona bardzo szeroko komentowana i mamy bardzo wiele tutaj pytań, ponieważ i pojawia się tam i Syn Człowieczy, więc jak to rozumieć, to będzie już kluczowy temat w Nowym Testamencie i pojawia się, właśnie zależy jak to przetłumaczyć, przedwieczny albo odwieczny Bóg, który się objawia.
Więc rzeczywiście mamy tych tematów takich, które później wchodzą do Nowego Testamentu, bardzo dużo. No i oczywiście podstawowe pytanie, czy prorok, widząc Syna Człowieczego, czy mówiąc o Synu Człowieczym, to mówił o Jezusie, prawda? Bo w tekstach aramejskich, znowu dzięki tej bazie porównawczej, która pojawia nam się w tamtym okresie, Syn Człowieczy to jest po prostu dziecko, tak? Syn, który urodził się z kobiety, czyli dziecko, albo po prostu każdy człowiek. Więc tu jest potężne pytanie, może najpierw atramentu, a później tuszu w drukarkach zalano, żeby napisać, kto to był ten Syn Człowieczy. Jeżeli chodzi o autentyczność, to w zasadzie jest ona niepodważalna, od zawsze była częścią Biblii. Imię proroka, Bóg jest moim sędzią, to jeszcze nam wróci, kiedy będziemy opowiadali sobie o tych imionach, tych czterech postaci, na których przynajmniej w tej początkowej fazie księgi skupia się autor, więc do tego sobie jeszcze wrócimy, tutaj tylko zaznaczam. Jeżeli chodzi o życiorys proroka i działalność, to jest to mniej więcej od 605 roku przed Chrystusem do 535, więc od razu też widzimy, że on dosyć leciwego wieku dożył. Ale co jest dla nas ważne? Daniel jest zabrany w jednej z pierwszych deportacji do Babilonii, z terenu Ziemi Świętej. I teraz, słuchajcie, bardzo często w takich pobieżnych opracowaniach, jak tam czytamy gdzieś w gazecie historię proroka Daniela, to najczęściej się mówi tak, co jest oczywiście częścią prawdy, że Babilończycy robili deportację, żeby po prostu wymieszać te ludy, prawda? I oczywiście wtedy dużo łatwiej było zarządzać. I to jest oczywiście część prawdy, no bo oczywiście, że jak oni podbijali kolejne ludy, to jak te ludy wymieszali, to wtedy one nie mogły się buntować, wtedy też najczęściej króla albo władcę danego ludu zabierano do stolicy. Dzięki temu też ludzie nie mieli takiego punktu odniesienia czy osoby, która poprowadziłaby ich do jakiegoś potencjalnego buntu czy sprzeciwu wobec Babilonii. Ale to jest, słuchajcie, takie bardzo prymitywne traktowanie Babilończyków, którzy stworzyli potężne państwo i to nie tylko na tym polegało. Mamy tutaj jeszcze co najmniej dwa aspekty. Pierwszy, bardzo istotny, ściąganie inteligencji, tak? Jeżeli do stolicy po prostu przyciągano inteligencję, no to oczywiście ci ludzie z czasem zaczynali wykorzystywać swój intelekt, wiedzę, może też trochę inne spojrzenie na świat, które funkcjonowało w tych podbitych państwach czy miastach i jakby działali na rzecz Babilonii. Znowu, tak można byłoby powiedzieć, dzisiaj dokładnie to samo się dzieje. To, że powstają jakieś duże ośrodki akademickie, które ściągają ludzi, to jest oczywiście nieprzypadkowe, tak? Bo rzeczywiście wtedy ci ludzie wykształceni gdzieś zostają, przyczyniają się do rozwoju danego miasta czy państwa. Natomiast jest jeszcze druga rzecz. Szeroko rozumianej administracji i dyplomacji prowadzonej na bardzo wysokim poziomie. Otóż, jeżeli ściągnięto do stolicy pewną elitę danego kraju, tutaj oczywiście mówimy o pewnej elicie narodu wybranego, no to ci ludzie, którzy pracowali dla króla, z jednej strony wiedzieli, jak sobie poradzić z potencjalnymi buntami na tych podbitych ziemiach. Wiedzieli, z kim rozmawiać, jakich argumentów używać wobec tych ludzi, żeby zachować pewien pokój, pewną stabilność państwa, ale oprócz tej administracji również dyplomację, tak? Czyli takich ludzi potencjalnie oczywiście, bo zobaczymy, że z Danielem to nie wyszło, to była trochę wyjątkowa sytuacja, ale jeżeli tą elitę w Babilonii obsypano pieniędzmi, obsypano dobrobytem, nawet takim dobrobytem, którego w swoim kraju nie mieli, to albo w tym pierwszym pokoleniu, albo w drugim, trzecim ci ludzie wykształceni mogli też być, nazwijmy to, ambasadorami, tak? Czy jakimiś wysokimi urzędnikami, którzy byli ponownie wysyłani do wysyłani do swojego narodu i tam po prostu już reprezentowali ten nowy naród, prawda, wobec swojego państwa. I znowu zobaczcie, moglibyśmy powiedzieć tyle wieków temu, prawda, jakieś zasady, ale jak ja rozmawiam czasami z dyplomatami, to dokładnie to samo jest wykorzystywane, prawda, szczególnie na przykład do Polski, gdzie język jest tak bardzo trudny. Bardzo często trafiają dyplomaci, których albo mama była Polką, albo tata, albo mają jakieś korzenie, trochę znają gdzieś ten język polski, prawda? Wtedy już dużo łatwiej jest być ambasadorem w Polsce, kiedy trochę zna się tą kulturę, być może gdzieś tam z rodzinnych tradycji też trochę język, prawda? Więc wtedy jest dużo łatwiej i z tego, co mi wiadomo, to do dziś pewne w takich dobrze zorganizowanych państwach takie zasady funkcjonują, prawda? Że takich ambasadorów jest łatwiej wysłać, bo oni po prostu rozumieją społeczność lokalną. Więc to było naprawdę dobrze zorganizowane państwo i oni to wszystko w ten sposób organizowali, po prostu żeby na ogromnych przestrzeniach Babilonii, przy tym szybkim rozwoju państwa, które wynikało oczywiście z podbojów, też zapewnić taką administrację. Mi się bardzo podoba, to Amerykanie nazywają ten deep state, czyli ten głęboki taki aparat urzędniczy, który po prostu, tak mówiąc kolokwialnie, pozwalał ogarnąć administracyjnie całe to państwo. Natomiast oczywiście Daniel trafia w pewnym sensie do niewoli. Tak? Nie jest to taka niewola, jak byśmy rozumieli w systemie wojennym, gdzie są poddawane jakimś torturom, być też do pewnego stopnia, za chwilę sobie o tym powiemy. Natomiast ma dosyć dużą wolność. Oczywiście to wynika z tego, że był zaliczany do tej elity, więc stosowano pewne miękkie metody przymusu go czy podporządkowania sobie, co oczywiście się nie udało, za chwilę o tym powiemy. Jeżeli chodzi o ten tekst, to jak zobaczycie, można tutaj wymienić kilka takich zasadniczych części. Pierwsza część to są teksty, które byśmy powiedzieli midraszowe, czyli gdzieś na pograniczu faktów, ale również trochę takiej historii, którą my byśmy nazwali podkoloryzowaną. I znowu, nie powinno nas to dziwić, bo zawsze, kiedy dany naród czy dane społeczeństwo jakoś prezentuje historię, to oczywiście nigdy ona nie jest taka w 100% obiektywna, że są to tylko suche fakty. Zawsze jest ona pewną reinterpretacją rzeczywistości czy ukazaniem rzeczywistości w pewnym świetle. Bardzo ważne fragmenty, one w dużej mierze są już po aramejsku. I coś, o czym chciałbym powiedzieć, bo to jest bardzo istotne w kontekście apokalipsy świętego Jana, to są fragmenty apokaliptyczne. Tutaj zaczyna nam się ten już potężny ruch apokaliptyczny. I powiemy sobie trochę o apokalipsach Starego Testamentu i w ogóle czym ten ruch był, bo to jest ważne. I oczywiście takie dodatki, które gdzieś tam, tak jak widzą Państwo, w tekście w różnych miejscach są po prostu dodane. To, co dla nas jest ważne, szczególnie jeżeli część z Państwa być może odmawia brewiarz, to oczywiście modlitwa trzech młodzieńców, zawsze w największe święta, ona jest w brewiarzu, prawda? Więc zobaczcie to, czym ci ludzie się modlili. Oczywiście my dzisiaj z tego korzystamy. Piękna modlitwa, powiemy sobie, jakie ona ma dla nas znaczenie. I teraz teologia i znaczenie przesłania. Wiecie, znowu, ja mówię, że nam jest łatwo pewne rzeczy zrozumieć, bo nasza historia jest bardzo bogata. I tutaj można byłoby tą historię, o której my będziemy sobie mówili w kontekście Starego Testamentu, porównać do naszej utraty niepodległości. Prawda? Czyli mamy opisanych ludzi, którzy są w niewoli, na obczyźnie, ale po prostu starają się podtrzymać tą tradycję Izraela. Prawda? Czyli w sytuacji, kiedy państwo w wymiarze politycznym, terytorialnym, administracyjnym, społecznym, ekonomicznym nie istnieje, prawda? Oni przetrzymują pewną tożsamość narodową, byśmy powiedzieli tak, w sercu, prawda? W sercach i w umysłach. Znowu, to co będzie tutaj bardzo istotne, zresztą my Polacy też tego doświadczaliśmy, czyli w pewnej konfrontacji do innej kultury, do historii innego narodu, w pewnej konfrontacji do ludu, który po prostu podbił naród wybrany, prawda? I to jest tak naprawdę najważniejsze przesłanie tej księgi. Ludzie, którzy trafili do niewoli, którzy zostali podbici fizycznie przez Babilończyków, wewnątrz nich jest cała tradycja Izraela, którą po prostu chcą kultywować, prawda? Teraz może taki przykład, że tak powiem, analogiczny. Teraz obchodziliśmy rocznicę właśnie księdza Jerzego Popiełuszki w Warszawie i to jest to, że on na przykład prześladowany, prawda, mówił, nie możecie mi zabronić się modlić, i w żaden sposób nie byli w stanie go w wojsku powstrzymać przed modlitwą, prawda? Więc to, coś z tego jest, że jest w nas taka przestrzeń, która niezależnie od zewnętrznych okoliczności jest tylko moją relacją z Bogiem i nikt nie jest w stanie nam tego zabrać. A jednocześnie, zobaczcie, w Babilonii część osób zatraciła, prawda, zatraciła to swoje poczucie wiary na rzecz po prostu pewnego dobrobytu. Pierwszy rozdział to jest Daniel z towarzyszami na dworze króla babilońskiego. W trzecim roku panowania króla judzkiego Jojakima przybył król babiloński Nabuchodonozor pod Jerozolimę i oblegał ją. Pan wydał w jego ręce króla judzkiego Jojakima oraz część naczyń domu Bożego, które zabrał do ziemi Szinar. To będzie oczywiście Babilonia. Bardzo rzadko ta nazwa się pojawia w Biblii, ale tu akurat się pojawia. Do domu swego Boga, umieszczając naczynia w skarbcu swego Boga. Tak swoją drogą na marginesie tu mamy typowe takie hebrajskie powtórzenia, to się nazywa tak fachowo sufiksy, swojego Boga, zabrał naszemu Bogu i oddał swojemu Bogu, żeby ewidentnie pokazać rozróżnienie. To w języku hebrajskim jest taka klasyka gatunku. I oczywiście jako elitę, może jeszcze warto powiedzieć, oczywiście to tylko wspomnę, bo już wiele razy o tym mówiliśmy. Zawsze świątynie były łupione na samym początku. To oczywiście po pierwsze względy teologiczne. Ten Bóg jest słaby, którego podbiliśmy, więc możemy go okradać. I oczywiście względy ekonomiczne. Zawsze świątynie miały te najcenniejsze rzeczy, które były gromadzone z pokolenia na pokolenie. Niektórzy mówią, że tutaj już Arka Przymierza po prostu się rozpłynęła, prawda, i została ukradziona, czy zniszczona, czy przetopiona. Słuchajcie, zabiera on do swojego pałacu właśnie ludzi stanowiących pewną elitę. I teraz zwróćcie uwagę na te cztery cechy, które zostały wymienione. Piękny wygląd, czy zwracający na siebie uwagę. Tutaj znowu pojawia się pytanie, dlaczego na to król babiloński jakoś zwrócił uwagę. I wydaje się, że najbardziej prawdopodobną wersją jest fakt, że po prostu ludzie, którzy stanowili w tamtych czasach pewną elitę, też w takim sensie materialnym ich było stać po prostu na zadbanie o siebie. I to nie trzeba myśleć o takich rzeczach jak bycie, jeśli o kosmetykach, bardziej nawet takie prozaiczne rzeczy jak po prostu w miarę zdrowa żywność, taka, która, prawda, nie powodowała, że człowiek normalnie się rozwijał. Na tych biednych terenach to już sam fakt takiego w miarę zbilansowanego, bo byśmy to nazwali, jedzenia, które po prostu pozwala się normalnie człowiekowi rozwijać, to już świadczyło o pewnym statusie społecznym, prawda? Pełnych mądrości, menucha, to jest mądrość. Słuchajcie, to jest taki termin bardzo ciekawy w języku hebrajskim. który oznacza zdolność do właściwego podejmowania decyzji. Tak? Czyli na Bliskim Wschodzie człowiek mądry to jest ten, który potrafi działać, który podejmuje mądre, przemyślane decyzje, spójne też z tym, co myśli. To nie jest tak jak w starożytnej Grecji, jakieś abstrakcyjne, prawda, dewagacje nad tematami, które być może dla zwykłych ludzi nie miały znaczenia. Nie, tam jest konkret, prawda? Konkretne decyzje, które przyczyniały się do pewnego dobrostanu, dobrostanu państwa czy miasta, więc oczywiście tacy ludzie zabrani do Babilonii, wcieleni w ten nowy dwór, stanowili pewną wartość dodaną w tej sferze intelektualnej, ale też takiej administracji, jak powiedziałem, w Babilonii. Jada, czyli posiadali wiedzę, znowu wiedzę o świecie. Ja tylko przypominam, że w tamtych czasach to po prostu nie było tak, jak my mamy dziś, że ta wiedza jest na wyciągnięcie ręki. Zawsze studentom powtarzam, że takiego dostępu do wiedzy to po prostu nigdy żadne pokolenie nie miało. Prawda? Więc dzisiaj wiedza jest powszechnie dostępna. Natomiast w tamtych czasach ta wiedza była przekazywana z pokolenia na pokolenie. Da? Często śmierć człowieka oznaczała zatracenie pewnej wiedzy, więc on oczywiście też ich bierze, żeby tą wiedzę, którą oni zdobyli od pokoleń, mogli się nią dzielić. I dalej obdarzonych rozumem, umiejętność rozeznawania i analizowania, czyli znowu w trudnych jakichś decyzjach, w trudnych sytuacjach podejmowanie właściwych decyzji. To są te cztery cechy, które rzeczywiście jakoś Nabuchodonozor docenił i na podstawie tych kryteriów wybrał osoby, które będą stanowiły jego dwór, czy jego takich najbliższych współpracowników. Oczywiście pytanie, jak je zweryfikował, ale o tym Biblia nie mówi, bo to nie jest tutaj dla autora biblijnego ważne. Słuchajcie, wybiera czterech mężczyzn, czy młodzieńców. I to, co jest bardzo ciekawe, znowu w pewnym kontekście Nowego Testamentu będzie się nam to pojawiało, to jest w ogóle częsty motyw, który się pojawia w Biblii. Daniel, czyli Bóg jest swoim sędzią, Hananiasz, tutaj jest oczywiście Jach, bo to jest połowa imienia Boga, całego imienia nigdy nie wymawiano, prawda? Ale w domyśle oczywiście Bóg Jahwe był łaskawy, Michel, kim jest Bóg, i Azariasz, oczywiście Bóg pomógł, czy Bóg pomaga. Więc zobaczcie, że już same imiona, które nadali im rodzice, świadczą o tym, że oni pochodzili z bardzo wierzących rodzin. To są imiona właśnie o charakterze teoforycznym, czyli zawierającym imię Boga, czy odnoszące się jakoś do Pana Boga. Oczywiście to budziło niepokój Babilończykach i zmienili im te imiona, dostosowując do swojej tradycji. Znowu, zmiana imienia w starożytności to jest nadanie pewnej nowej tożsamości. Pewien nowy, zupełnie nowy etap w historii życia. Wiele takich sytuacji, oczywiście ta najbardziej znana to jest Paweł, który zaczyna się posługiwać tym imieniem, czy Piotr, któremu prawda, Jezus nadaje nowe imię. Dzisiaj to jest w zasadzie już tylko w klasztorach praktykowane i to też nie wszystko. Daniel, oczywiście już po deportacji, Daniel powziął postanowienie, by nie kalać się potrawami królewskimi ani winem, które król pijał. Poprosił więc nadzorcę służby dworskiej, by nie musiał się kalać. Na czym polegał problem tych młodzieńców, którzy dotarli do Babilonii? Oni bali się tego, że dostaną potrawy, tutaj szczególnie chodziło o mięso, potrawy, które były przeznaczone dla bóstw. Z punktu widzenia prawa Starego Testamentu to było niedopuszczalne, prawda? Więc oni bali się tego, że na stół królewski zostaną podane te potrawy, które były składane w ofiarach bóstwom, i ponieważ nie byli w stanie odróżnić, które z tych mięs pochodzą z pogańskich ofiar, więc chcieli zrezygnować ze wszystkich. I oczywiście zaczęli spożywać głównie warzywa. Zresztą stąd popularna do dziś dieta Daniela, którą część osób praktykuje, prawda? I lekarze mówią, że to jest bardzo zdrowe. Więc to zobaczcie, jak to działa do dziś, prawda? Ksiądz, który u nas głosił rekolekcję, tutaj jest z Konstancinem Fluszem, ma pełne obłożenie non-stop, więc chyba pomysł Daniela się sprawdza. Ale idźmy dalej. Oczywiście to, co było niezwykłe, no to po pierwsze Daniel rezygnuje z mięsa, które po prostu w tamtych czasach było niebywale drogie, tak? Czymś bardzo takim ekskluzywnym. Zresztą to dziś my mamy taki dostęp do mięsa, ale jeszcze 2-3 pokolenia wstecz, to nawet w Polsce to był pewien towar ekskluzywny. W tamtych czasach tym bardziej. Oczywiście dwór królewski, król mógł sobie na to pozwolić. To, co jest ważne, to oczywiście dzięki tej diecie po prostu ci młodzieńcy nie stracili na wadze, czego ten nadzorca się bał, więc tutaj ewidentnie widać, że oni postawili się władcy babilońskiemu. I słuchajcie, Nabuchodonozor miał sen o posągu, to jest drugi rozdział. Tutaj nie będziemy szczegółowo czytać, natomiast w tym śnie król widział posąg, który był złożony z różnych rzeczy, w sensie z różnych materiałów. Złoto, srebro, miedź, żelazo, glina, prawda? I oczywiście nikt nie był w stanie tego snu wyjaśnić. Dopiero kiedy został wezwany Daniel, on jest w stanie ten sen wyjaśnić. Zobaczcie, to jest druga taka postać po Józefie Egipskim, prawda? Znowu Józef Egipski, bardzo analogiczna sytuacja. Józef Egipski, który znowu w Egipcie trafia do niewoli, wykorzystuje swoją wiedzę tłumaczenia snów, żeby zyskać wolność, i tutaj dokładnie analogiczna sytuacja będzie miała miejsce. Korzystając z tych swoich zdolności, oczywiście to będzie odebrane jako wsparcie Boga względem Daniela, tłumaczy, że te poszczególne części tego wielkiego posągu to są oczywiście kolejne etapy królestwa. I o ile tam powiedzmy złoto ze srebrem czy miedzią jeszcze jakoś można połączyć, no to oczywiście wiemy, że glina w żaden sposób do tego nie pasuje, i tak naprawdę ta glina oznacza, to powiedzielibyśmy, najsłabszą część tego posągu, i oczywiście zapowiada, że to królestwo runie. Runie, na co nie ma co ukrywać, że sami Izraelici z lubością czekali, bo oni właśnie liczyli na to, że Babilonia kiedyś upadnie i uda się odzyskać niepodległość. Wiemy, że oczywiście tak się stało. Te pierwsze lata kolejnych władców, o czym będziemy sobie mówili, to były lata rzeczywiście ogromnego rozwoju, takiego prosperity, natomiast z czasem to państwo się zdegradowało i oczywiście upadło, przekształciło się w kolejną potęgę, czyli Persję, która zresztą będzie bardzo sprzyjała narodowi izraelskiemu, ale to już inna historia. Więc pomijając, kończąc temat tego posągu, który się przyśnił, przechodzimy do drugiego tematu, czyli Nabuchodonozor, który buduje sobie złoty posąg. Oczywiście król oczekiwał, że poddani będą mu oddawali cześć, kłaniając się temu posągowi. Wiele wskazuje na to, że raczej ten posąg nie był cały z litego złota, tylko był po prostu pozłacany, bo tak się raczej jak w tamtych czasach robiło, to byłoby po prostu niewydajne, żeby taki posąg ze szczerego złota odlewać. Oczywiście dla mieszkańców tego kraju to było coś wyjątkowego i oczywiście król w ten sposób starał się trochę upodobnić do bogów, tak? Którzy mieli swoje przedstawienia, którym oddawano cześć. Liczył na to, że wszyscy, którzy stanowią jego naród, jego poddanych, również będą oddawali cześć. Słuchajcie, to jest tylko tak na marginesie, nie wiem, czy kiedyś tam o tym mówiłem, czy nie, ale to jest z tymi posągami, to jest w ogóle śmieszna sytuacja. To bardzo ładnie widać w Efezie, że Rzymianie, ponieważ tam się często ci władcy zmieniali, bo to umierali, to wymyślili prosty patent. Tłów był ciągle ten sam, prawda? No bo to w miarę mężczyzna, tam ręce, nogi i tutaj tak była zbroja, więc to nic się nie zmieniało. I głowa była oddzielnie, nie? I po prostu wyrzucali jedną głowę cesarza, wstawiali nową. Do dziś na przykład w Romie, tam w Efezie, po prostu te głowy, które już tam były niepotrzebne, prawda? Umarł król, niech żyje król. I tam się nikt za bardzo tym nie przejmował, więc głowy były wymienne, tak po taniości. Można było to po prostu potraktować na stanie nowego tam króla czy cesarza. Więc to też tak właśnie różnie z tym bywało. I oczywiście karą za nieoddanie czci królowi było wrzucenie do pieca. Oczywiście młodzieńcy nie chcieli się poddać tej karze. I tu mamy, że tak powiem, dwie tradycje interpretacyjne, ponieważ część egzegetów uważa na podstawie badań archeologicznych, bo różni ludzie w tamtych czasach stosowali różne piece i część egzegetów opowiada się za taką formą, że to był piec w kształcie ula, po prostu, że wrzucono ich, prawda, przez jakieś wejście i górą był otwór i tak opisują to, że w formie takiego ula stożkowatego. Natomiast część egzegetów opowiada się, że to był bardziej taki tunel, prawda, do którego ich wepchnięto. Tutaj takiej pewności nie ma, bo te piece były bardzo, nie bardzo różnie robione. I teraz to, co chciałem przeczytać, fragment. Ja naprawdę polecam tą pieśń trzech młodzieńców. I to, co jest wyjątkowe, oczywiście oni nie spłonęli. Tam jeszcze król zobaczył anioła, o tym za chwilę. Natomiast chciałbym przeczytać fragment. Taki, że tak powiem, na chybił trafił. Słońce i księżycu, błogosławcie Pana, chwalcie i wywyższajcie Go na wieki. Gwiazdy nieba, błogosławcie Pana, chwalcie i wywyższajcie Go na wieki. Deszcze i rosy, błogosławcie Pana, chwalcie i wywyższajcie Go na wieki. Wszystkie wichry niebieskie, błogosławcie Pana, chwalcie i wywyższajcie Go na wieki. Ogniu i żarze, błogosławcie Pana, chwalcie i wywyższajcie Go na wieki. I tak dalej. Chłodzie i upale, rozy i szrony, mrozy i zimna, lody i śniegi, i tak dalej, i tak dalej. I oczywiście my najczęściej w interpretacjach zachwycamy się pięknem tego utworu i to jest bezdyskusyjne. Piękna pieśń, piękna poezja, która w czasach starożytnych powstała. Natomiast my tutaj na spotkaniach patrzymy od strony biblijnej, teologicznej i oczywiście, że od strony teologicznej, pomijając tą warstwę estetyczną tego tekstu, to oni znowu w sposób konfrontacyjny, czy używając swoich takich teologicznych, apologetycznie, czyli broniąc swojej wiary, co pokazują, że cała stworzona natura, łącznie z ogniem, który powinien ich strawić, spalić, a co się nie dzieje, wychwala Boga. Tak? Tym samym oni tamtym ludziom, którzy byli świadkami tego wydarzenia, pokazują, że cała stworzona natura, nawet te najpotężniejsze ciała niebieskie, nie są bogami, prawda? One są podległe jedynemu Bogu. Tak? One nawet pomimo tych właściwości, które w sposób naturalny powinny mieć, czyli ogień powinien teoretycznie spalać człowieka, jeżeli Bóg tego chce, one mogą zatracić swoje właściwości. I oczywiście król Nabuchodonozor zobaczył, że ci, którzy mieli być spaleni, oczywiście to nie nastąpiło. Jeszcze tam anioła Bożego, aniołowie zawsze byli tymi, którzy wspierali człowieka w trudnych sytuacjach, jeszcze dostrzegł, prawda? Więc widać, że jest to jednoznaczna interwencja Pana Boga. I wtedy przyszedł Nabuchodonozor i oczywiście kazał ich ułaskawić, uwolnić z tego ognia. Słuchajcie, i taka ostatnia rzecz, taki większy temat, który jeszcze dzisiaj chciałem chociaż pokrótce omówić, chociaż zacząć, to są pisma apokaliptyczne. I to jest tak naprawdę ruch, który taki szczyt swojej działalności ma od II wieku przed Chrystusem do I wieku po Chrystusie, czyli taką szczytem apokaliptyki, która powstała, to jest oczywiście Apokalipsa świętego Jana. Ale chciałbym, żeby Państwo mieli świadomość, że teksty apokaliptyczne powstają już od VI wieku przed Chrystusem, są nazywane tekstami apokaliptycznymi Starego Testamentu. To są takie, że tak powiem, techniczne rzeczy. Natomiast tutaj kluczowa definicja Collinsa, to jest człowiek, który żyje, jeden z najlepszych moim zdaniem profesorów. Gdyby Państwo w ogóle to interesowało, to książeczka niestety po angielsku nieprzetłumaczona, to jego autorstwa to jest bardzo ciekawa na temat apokaliptyki Starego Testamentu. Ale definicja: apokalipsa to gatunek literacki objawiający się w ramach narracji literackiej, czyli byśmy po ludzku powiedzieli tekstu, tak, takie dosłowne tłumaczenie dałem, w którym istota pozaziemska przekazuje ludzkiemu odbiorcy wiedzę dotyczącą transcendencji. To może być albo anioł, prawda, albo za pośrednictwem jakiegoś proroka. No, zawsze musi być jakiś pośrednik między Bogiem a człowiekiem i oczywiście dotyczącą transcendencji, czyli dotyczącą Boga, nieba, tej rzeczywistości duchowej, która jest jednocześnie czasowa, czyli Bóg, który działa w rzeczywistości tego świata, ale jednocześnie o zbawieniu eschatologicznym i przestrzennym, czyli dotyczącym końca czasów, końca w ogóle historii. No i odnosi się do świata tego pozaziemskiego, czyli pokazuje, że świat doczesny tak naprawdę zmierza ku pewnemu przekształceniu się w świat duchowy, tak byśmy powiedzieli. Język apokalipsy jest językiem bardzo obrazowym. Tam będzie bardzo dużo obrazów, trochę jak na takich homiliach dla dzieci, prawda? Gdzie ksiądz różnego rodzaju historie opowiada, żeby było łatwiej pewne rzeczy zrozumieć. I jest też nieustanne wykorzystywanie fragmentów Pisma Świętego. Autorzy apokalipsy będą często odnosili się do innych autorów Biblii. Tu, słuchajcie, no, absolutnie widać to w Apokalipsie świętego Jana, gdzie on dosłownie cały tekst to jest przepleciony tekstami Starego Testamentu albo obrazami ze Starego Testamentu. To, co będzie takie charakterystyczne już dla Apokalipsy, tych fragmentów apokaliptycznych w Księdze Daniela, później we wszystkich pozostałych księgach, za chwilę je sobie zobaczymy, i później u świętego Jana, to będą cykle rozpraw, rozmów. Będzie taki duchowy zgiełk, wrzawa, nawet poczucie trochę, że świat się wali, że za chwilę już niczego nie będzie. Dyskurs paraenetyczny, czyli taki pouczający, moralny, tak? Bardzo często będzie użycie pseudonimów, ale nie zawsze. U Jana na przykład nie ma tutaj pseudonimu. Natomiast często autor, w ogóle w czasach Starego Testamentu nie było czegoś takiego jak prawa autorskie. Znaczy podpisywano się imieniem osoby, która była znana. Mityczne różnego rodzaju obrazy, taki złożony, bardzo różnorodny charakter, nawet często bez jakiegoś takiego, wiecie, takiej historii, która się nam ładnie składa, jak takie wydarzenie historyczne, gdzie jedna rzecz z drugiej wynika. Tutaj tego nie będzie. Będzie często taki bardzo chaotyczny układ. Będą też silne oczekiwania końca świata, koniec jako pewna katastrofa kosmiczna, to szczególnie u Jana. Cały świat się zawala, żeby powstało coś nowego. Oczywiście to będą takie typowo obrazy charakterystyczne dla apokalipsy. Periodyzacja, czyli też często podział na pewne okresy i determinacja, czyli ludzie, którzy są przeznaczeni właśnie do życia z Bogiem. Często będzie się nam pojawiała działalność aniołów i demonów, zapowiedź zbawienia, manifestacja Królestwa Bożego. To, co już powiedziałem, tylko może w innej formie, to będzie mediator, czyli jakiś tam pośrednik między Bogiem a człowiekiem. To może być anioł, prorok, to może być, tak jak w przypadku Jana, apostoł. Tak? I oczywiście najważniejsza rzecz, ostatecznie z tego całego harmidru, bałaganu, takiego nieporządku wyłania się Boża chwała. Pokazanie, że to Bóg ostatecznie zwycięża. I u Jana też to mamy. Prawda? Najpierw jest zapowiedź prześladowań Kościoła, ale ostatecznie dochodzimy do nowego Jeruzalem. Dobrze, świat jest tajemniczy, to o tym już sobie powiedzieliśmy. I słuchajcie, ostatnia rzecz, bo zaczniemy sobie za tydzień od podziału, bo chciałbym chociaż kilka apokalips Starego Testamentu omówić. Natomiast trzy takie hipotezy, które mogłyby nam wyjaśniać, skąd w ogóle pojawia się coś takiego jak nurt apokaliptyczny. Dlaczego Żydzi w ogóle przyjęli taką formę? Przecież było proroctwo, a dlaczego w pewnym momencie pojawia się apokaliptyka? I są trzy hipotezy. Moim zdaniem ta najbardziej prawdopodobna to jest apokaliptyka jako dziecko proroctwa, czyli prorocy zrozumieli, że ich przesłanie już jest trochę za słabe, jakby nie dociera, i w związku z tym zaczęli używać jeszcze mocniejszych obrazów, żeby pokazać potęgę Pana Boga i absolutne panowanie Boga nad światem. Moim zdaniem to jest najbardziej prawdopodobne, co też trochę by tutaj nam się komponowało z prorokiem Danielem, prawda? Który najpierw wprowadza nas, jest prorokiem, a później gdzieś tam sięga po te teksty apokaliptyczne. Druga hipoteza, czyli jest adaptacją perskiego dualizmu, czyli jeden świat to jest ten świat doczesny, drugi świat to jest świat Boga i one w pewnym sensie ze sobą walczą albo współpracują. Moim zdaniem to jest mało prawdopodobne, bo niewiele tekstów perskich znajdujemy, tym bardziej, że widzimy, że już w przypadku Daniela te treści apokaliptyczne pojawiają się jeszcze w ogóle przed powstaniem państwa Persji. Prawda? I trzeci jest wynikiem pewnego namysłu mądrościowego. My jeszcze w ogóle tekstów mądrościowych nie omawialiśmy, ale to jest też cały potężny nurt, który jest w Biblii, Księga Mądrości Syracha i tak dalej. Więc niektórzy uważają, że to jest pewne, byśmy taka powiedzieli, odnoga, czy pewna część tego nurtu mądrościowego. Natomiast mi to nie za bardzo koresponduje, bo te teksty mądrościowe są trochę jednak inne. One bardziej odnoszą się tutaj do tego życia doczesnego, są pewnym zbiorem tradycji, raczej sięgającym w przeszłość, tak? gdzie ludzie po prostu zebrali w ciągu swojego życia pewne doświadczenia, pewne przemyślenia i chcą je zapisać dla kolejnych pokoleń. Na przykład właśnie Księga Mądrości Syracha, gdzie dzieli się tymi doświadczeniami zdobytymi podczas różnych uczt, rozmów, więc tutaj mi się to nie za bardzo, że tak powiem, łączy z tekstami apokaliptycznymi. Słuchajcie, za tydzień przejdziemy sobie tak króciutko, jak tylko pokażę, jaki jest podział tekstów apokaliptycznych i jakie są te teksty. I trochę jeszcze chciałbym powiedzieć o księdze Daniela, o tych najważniejszych fragmentach. To dziękuję na dziś.
Jak była na początku, teraz i zawsze, na wieki.
Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty.
Amen.
Idźcie w pokoju Chrystusa.
Bogu,
także za tydzień.